Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. W najbliższych dniach rozpocznie się podział środków z Funduszu Dróg Samorządowych, a w drugiej połowie maja powinna wejść w życie ustawa o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Poinformowali o tym na wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Oba fundusze mają stanowić dwa filary przywracania transportu lokalnego. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu podkreślał, że odtwarzając połączenia autobusowe, rząd postanowił się zmierzyć z problemem cywilizacyjnym.
Nasz program ma przede wszystkim służyć temu, żeby te połączenia wracały na mapę Polski, bo jest bardzo wiele miejscowości, miast, miasteczek, wiosek w naszej wspaniałej ojczyźnie, które nie mają żadnego połączenia ze światem zewnętrznym innego niż połączenia samochodowe.
Premier zaznaczył, że dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych będzie można zmodernizować wiele dróg gminnych i powiatowych. W tym roku fundusz obejmie 6 miliardów złotych. Z kolei minister Andrzej Adamczyk mówił o szczegółach projektu ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który trafił już do konsultacji publicznych. Podkreślał, że w kwestii dofinansowania przewozów autobusowych rząd liczy na współpracę z samorządami.
Bo kto jak nie samorząd, jak nie wójt, burmistrz, starosta, marszałek wie, które linie powinny zostać uruchomione, jakie są oczekiwania społeczne. Dlatego też przeznaczymy kwotę 800 milionów złotych na sfinansowanie, dofinansowanie deficytu w przewozach autobusowych.
Przywracanie zlikwidowanych wcześniej połączeń autobusowych to jeden z elementów nowej piątki PiSu. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje na pierwszy stopień generalski oraz admiralski w wojsku. Wśród 5 awansowanych żołnierzy jest m.in. pełnomocnik do spraw utworzenia Wojsk Obrony Cybernetycznej Karol Molenda. Od dziś jest on generałem Wojska Polskiego. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w środę w Pałacu Prezydenckim w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda podkreślił, że nasza armia musi być liczniejsza i lepiej wyposażona.
To ogromne wyzwanie, to ogromne zadanie, to także ogromne koszty. I to pod każdym względem, nie tylko pod względem zakupowym, nie tylko pod względem przeprowadzenia koniecznych ku temu procedur, dokonania wyboru odpowiedniego sprzętu, co jest zadaniem niesłychanie trudnym, ale także przygotowania żołnierzy do tego, aby umieli tym sprzętem się posługiwać, aby rzeczywiście służył im on, aby rzeczywiście był dla ich bezpieczeństwa i dla usprawnienia ich możliwości służenia Rzeczypospolitej i stania na straży naszego bezpieczeństwa. To są niezwykłe zadania, które spoczywają na panach.
Stopień generała otrzymali także szef inspektoratu MON do spraw bezpieczeństwa lotów Robert Cierniak, dowódca 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Andrzej Dąbrowski i dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej Norbert Iwanowski. Na stopień kontradmirała awansował dowódca 3. Flotyli Okrętów Mirosław Jurkowlaniec. Szef MSZ profesor Jacek Czaputowicz przedstawi w czwartek informację o zadaniach polskiej polityki międzynarodowej na 2019 rok. Dorocznemu wystąpieniu dotyczącemu priorytetów polskiej dyplomacji będzie przysłuchiwał się w Sejmie m.in. prezydent Andrzej Duda. W środę z głównymi założeniami tzw. exposé szefa resortu dyplomacji zapoznali się na zamkniętym posiedzeniu posłowie z Komisji Spraw Zagranicznych. Senator PiSu Jan Maria Jackowski podkreśla, że nie zmienią się zasadnicze kierunki polityki zagranicznej. W ocenie polityka jedną z ważniejszych kwestii w tzw. exposé szefa MSZ będzie pogłębianie współpracy w ramach NATO.
Ważny będzie wątek, na jakim etapie jest pogłębianie i zacieśnianie współpracy w ramach NATO. Jakie są szanse na to, że nasz poziom bezpieczeństwa w oparciu o zwiększoną liczbę wojsk natowskich w Polsce będzie osiągnięty? I w jaki sposób widzimy ułożenie naszych stosunków z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w przededniu przemeblowania w Unii Europejskiej, bo mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i będzie nowa komisja już za kilka miesięcy, a więc tu jest ważne, jakie stanowisko, jakie pozycje Polska w tej dyskusji ogólnoeuropejskiej zajmie.
Po przedstawieniu przez ministra Jacka Czaputowicza prezentacji zadań polityki zagranicznej w Sejmie odbędzie się debata nad informacją szefa MSZ. A przypomnijmy, Jacek Czaputowicz funkcję ministra spraw zagranicznych pełni od stycznia ubiegłego roku. Protest nauczycieli nie odbije się negatywnie na egzaminach ósmoklasistów i maturach, powiedziała rzecznik PiS Beata Mazurek. Zaznaczyła, że obowiązkiem rządu jest zabezpieczyć te egzaminy. Polityk wskazała, że nauczyciele nie dostawali podwyżek od 2012 roku. Teraz, jak dodała, rząd sukcesywnie podnosi pensje i składa kolejne propozycje. Rzecznik PiS-u zapewniła, że rząd chce zadbać zarówno o nauczycieli, jak i o uczniów.
Dialog ze związkami zawodowymi jest prowadzony i mam nadzieję, że będzie. I ufam, że do konsensusu dojdzie. Najważniejsze jest to, co zapewnia rząd i to, co ja mogę powtórzyć, że nie odbije to się negatywnie na egzaminach, które są przed ośmioklasistami czy maturzystami, bo to też nie może być tak, że protesty będą zaważały na przyszłości młodych ludzi. Naszym obowiązkiem rządu jest zabezpieczyć te egzaminy, przygotować je tak, żeby one były przeprowadzone i nie skutkowały niczym negatywnym dla ludzi młodych. Mam też świadomość i oczywiście rozumiem to, że związki protestują, ale to nie jest tak, że nie dostają wsparcia. To wsparcie będzie.
Ogólnopolski strajk na tle płacowym zapowiedział Związek Nauczycielstwa Polskiego. Decyzją związku do 25 marca potrwa referendum strajkowe w tej sprawie. Jeżeli nauczyciele opowiedzą się za protestem, ten ma się rozpocząć 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi, gimnazjalnym i ósmoklasisty. 6 maja mają się z kolei rozpocząć maturę. Księża biskupi apelują o wycofanie budzących wątpliwości etyczne i prawne rozwiązań zawartych w tzw. karcie LGBT. Stanowisko w tej sprawie przyjęli pasterze podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Dokument liczy 11 punktów. W stanowisku czytamy, że karta LGBT+ proponuje szereg działań o charakterze promującym środowiska homoseksualne. Podkreślono, że choć deklaracja zakłada przeciwdziałanie dyskryminacji, to jednak sprzyja dyskryminacji innych. Księży biskupów najbardziej niepokoi jednak propozycja wprowadzenia tzw. seks-edukacji do placówek oświatowych. Ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEB, podkreśla, że stanowisko księży biskupów jest wyrazem poparcia m.in. dla zaniepokojonych rodziców.
Księża biskupi wspierają rodziny i środowiska wyrażające sprzeciw wobec tzw. karty LGBT. I przypominają, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, tu cytat, każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed demoralizacją. Dlatego też apelują o wycofanie budzących wątpliwości etyczne i prawne rozwiązań zawartych w tzw. karcie LGBT.
W połowie lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał tzw. deklarację LGBT+. W dziedzinie edukacji dokument zawiera m.in. wprowadzenie tzw. edukacji seksualnej do szkół. Deklaracja opiera się na wytycznych WHO. W środę minęło 6 lat od wyboru Ojca Świętego Franciszka na stolicę Piotrową. Z tej okazji w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie sprawowana była msza święta z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Eucharystia była jednocześnie dziękczynieniem za 100. rocznicę powstania Konferencji Episkopatu Polski i 100-lecie nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Mszy świętej przewodniczył ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Homilię w jego imieniu odczytał sekretarz generalny KEP, ksiądz biskup Artur Miziński. Ksiądz kardynał wskazał, że w papieżu Franciszku Pan dał nam pokornego i jednocześnie mocnego przewodnika.
Do niego możemy odnieść cechy pasterza, które pojawiają się w psalmie responsoryjnym. On w istocie nieustannie prowadzi powierzoną mu trzodę, dzieląc z nią życie, czas posuchy, jałowości, ale i krzepiących oaz, trudy drogi, jak i umacniające postoje, a jednocześnie staje na przodzie, aby wyznaczyć bezpieczną drogę, drogę nadziei.
Ojciec Święty Franciszek został wybrany 13 marca 2013 roku, po tym jak ze stanowiska ustąpił Benedykt XVI. W ciągu 6 lat pontyfikatu papież Franciszek odbył 27 zagranicznych podróży apostolskich, odwiedził 40 państw, 23 razy pielgrzymował po terytorium Włoch. W czasie swojej papieskiej posługi wydał 2 encykliki i 3 adhortacje apostolskie. Premier Słowacji Peter Pellegrini przedstawił w Parlamencie Europejskim w Strasburgu swoją wizję przyszłości integracji europejskiej. Szef słowackiego rządu podkreślił, że Unia nie może być dłużej uwięziona w obecnym status quo i potrzebuje szerokiej debaty na temat jej strategii i aspiracji. W jego ocenie izolacjonizm, protekcjonizm i nacjonalizm nie są rozwiązaniem. Naszą odpowiedzią nie może być rozdrobnienie na małe państwa narodowe o ograniczonych zasobach, ale silniejsza jedność Unii Europejskiej jako potęgi globalnej, powiedział Pellegrini. Z taką wizją integracji nie zgadza się jednak część europosłów. Wśród nich jest profesor Mirosław Piotrowski.
Usłyszeliśmy kolejną unijną nowomowę, w której premier Słowacji zapewniał o konieczności poszukiwania wizji Unii Europejskiej, to takiej wizji, która odpowiada unijnym urzędnikom i decydentom. Dla mnie to było swoiste homagium złożone unijnym urzędnikom. Jeśli tak ma wyglądać przyszłość Unii Europejskiej, którą rzekomo wzmocnił swoim głosem niewyspany Jean-Claude Juncker, do czego się przyznał, no to nie dziwmy się, że kondycja Unii Europejskiej właśnie tak wygląda.
Europoseł Waldemar Tomaszewski, szef akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin, podobnie ocenił wystąpienie premiera Słowacji.
Nie za wiele powiedział pozytywnego premier Słowacji. Raczej było sporo takich pochwał dla obecnego stanu Unii Europejskiej, a z tym się nie zgadzam, bo na pewno Europa jest, Unia Europejska, szczególnie Komisja Europejska jest w wielkim kryzysie. Tutaj jakby zabrakło odwagi dla premiera na to wskazać.
Była to już 18. z serii debat pomiędzy europosłami a szefami państw i rządów Unii Europejskiej. To były wiadomości w Radiu Maryja.